Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, mam przed sobą artykuł propagandowy, doskonale o tym wiem, a to śmierdzi propagandą ten artykuł na kilometr. Tytuł tego artykułu: Wojna o Arktykę, a w pierwszym miejscu, znaczy zdobi ten artykuł zdjęcie, mam nadzieję, że będę mógł je zamieścić. Rosyjski kompleks arktyczna koniczynka na archipelagu ziemi Franciszka Józefa. Proszę Państwa, ten artykuł mówi istotnie o wojnie o Arktykę, który Rosjanie wygrywają. Rosjanie wygrywają z Amerykanami, z Kanadyjczykami, znaczy przede wszystkim z Kanadyjczykami, tak, z Amerykanami, z Kanadyjczykami, z Norwegami i z Duńczykami, bo Duńczycy są, jak Państwo wiecie, mają zwierzchność nad Grenlandią. A wygrywają ze wszystkimi. To, powiedzmy sobie, jest pewien fakt oczywisty. Znaczy, czytam o tym od dawna, więc dla mnie to nic nowego. I ten cały sztafaż propagandowy tego artykułu nie robi na mnie absolutnie żadnego wrażenia, ponieważ ja tam nie przeczytałem niczego nowego. W tym artykule nie ma niczego nowego. Natomiast ten artykuł, no my jesteśmy w fińskim kanale informacyjnym, prawda? Ja jak czytam cokolwiek, to zawsze, cokolwiek powtarzam, również i ten artykuł, to odnoszą go do Chin. Zastanawiam się, a jakie to ma przełożenie na Chiny? I teraz chciałem Państwu powiedzieć rzecz następującą. Otóż myślę, że jestem człowiekiem w miarę inteligentnym, ale powiedzmy sobie w miarę. Takim na średnim poziomie inteligencji. Nic nadzwyczajnego. Natomiast podziwiam chińskich strategów. Dlaczego? Dlatego, że mieli Państwo, ci ludzie już w 13 roku, 5 lat temu, znaczy znacznie wcześniej, bo przecież musieli to zrobić wcześniej, bo w 13 roku w marcu 25 pan nowo mianowany prezydent Xi pojechał do Moskwy na 5 dni, żeby przekonywać pana prezydenta Putina do pójścia razem do przodu, w przyszłość. Otóż ja podziwiam tych strategów chińskich, którzy wtedy już, znacznie przecież wcześniej, musieli zrozumieć, kto wygrywa i kto wygra wojnę o Arktykę. Rosja. A ja abstrahuję od innych miejsc na Ziemi. Ale Arktyka była, jest i będzie dla Chin bardzo ważna. Więc kto panuje nad Arktyką, przynajmniej nad tą częścią Arktyki na północ od rosyjskich wybrzeży kontynentalnych, ten panuje nad tym przejściem wschodnim. Od cieśniny Beringa do Półwyspu Skandynawskiego. Czyli Murmańsk i dalej w dół. Ten artykuł, myślę, że części z Państwa uzmysłowi, jak dalekosiężna jest polityka Chin. Bo to, że polityka Rosji jest dalekosiężna, to jest oczywiste. Oni nie są Europejczykami. Oni są taką mongolską emanacją europejską, mongolską emanacją czegoś tam, rodzaju ludzkiego. Więc na pewno nie są Europejczykami. Ale oni potrafią myśleć. Oni potrafią, właśnie tak jak Azjaci, wyciągać długofalowe wnioski ze swoich działań, ale nie tylko ze swoich, z czyichś działań też. I oni potrafią, jak Europejczycy, błyszczeć na salonach. To potrafią. Właśnie tutaj Rosjanie mają tą cechę rzadką lud, który jest na tyle azjatycki, na ile jest konieczne, a na tyle europejski, na ile mu to potrzebne. Uważam, że artykuł jest niezwykle ważny, niezwykle cenny. Nie wiem, czy uda mi się zapamiętać, żeby link do niego dołączyć, albowiem uważam, że większa część z Państwa powinna go przeczytać. I teraz cytuję z niemieckiego Interia. No jest propagandowy i jest przesycony antyrosyjskością, ale uwaga. No właśnie. A więc Interia, niemiecki portal dla Polaków, wojna o Arktykę, z którego? Z dzisiaj, czyli 26 czerwca. Oczywiście cały czas tu się przewijają te miliardy baryłek ropy naftowej, miliardy metrów sześciennych gazu pod lodowym pancerzem. Arktyka kryje prawdziwy skarb, kto niego posiągnie, odpowiedź na to pewnie może być bliższa niż nam się wydaje. Proszę Państwa, zapomnijcie o tym bzdurach. Zapomnijcie o tym miliardach baryłek. Naprawdę. Sugeruję, żebyście zapomnieli. Cytuję artykuł. Orędzie prezydenta, i tutaj to jest science fiction, ja się na to nabrałem, ale to jest science fiction. Orędzie prezydenta Federacji Rosyjskiej było krótkie. Obwieszczał on, iż mając na uwadze niezbywalne prawa swojego narodu do korzystania z surowców naturalnych leżących w obszarze szelfu kontynentalnego i powołując się na Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach morza, włącza do rosyjskiej strefy ekonomicznej nowe tereny. Chodziło o cały obszar od północnych wybrzeży Rosji aż do bieguna. Północnego oczywiście. Władimir Putin ogłosił światu, że od tego dnia 60% Oceanu Arktycznego, w tym jego żeglowne przejście północno-wschodnie między Europą a Pacyfikiem, podlegać będzie kontroli wojskowej. Nie zapomniał dodać, że każda próba agresji wobec jej suwerennych, czyli rosyjskich suwerennych oraz zgodnych z prawem międzynarodowych działań w Arktyce spotka się z tą zdecydowaną odpowiedzią do użycia środków nuklearnych włącznie. Tymczasem wojska rosyjskie, cały czas ten science fiction, które właśnie odbywały rutynowe ćwiczenia pod nazwą Lodowa Tarcza na Dalekiej Północy, przystąpiły do działania. Arktyczna Brygada Specjalna przerzuciła swoje siły z ziemi Franciszka Józefa i zajęła pozycję na północny wschód od Spitsbergenu i w rejonie bieguna. 14. Brygada Specjalna z ziemi północnej przetransportowała się o 200 km na południowy wschód od wojsk lewej flanki i rozpoczęła budowę prowizorycznych baz. Siły 85. Dywizji Zmechanizowanej rozwinęły pozycje na północny wschód od wysp nowosyberyjskich, kontrolujące ruch statków przez cieśninę Beringa. Tysiące żołnierzy w specjalnych białych mundurach pozwalających na działanie w temperaturze do minus 50 stopni Celsjusza zostało przerzuconych śmigłowcami oraz samolotami transportowymi lądującymi wprost na lodzie do wyznaczonych wcześniej przez zwiad geologiczny miejsc. Były one położone nad najbardziej obiecującymi złożami ropy naftowej i gazu. Wkrótce żołnierze odebrali zrzuty sprzętu oraz pojazdów. Z rykiem silników w śnieżną dal biel ruszyły skutery, transportery opancerzone, śniegołazy, aby zabezpieczyć przyczółki powstających baz. W tym samym czasie przez pole lodowe Oceanu Arktycznego mozolnie przerąbywały się do nich lodołamacze atomowe, za którymi ciągnęły okręty z portu wojennego na Kamczatce, konwoje z zaopatrzeniem oraz specjalne statki, o których było wiadomo tylko tyle, że przy wykorzystaniu zdalnie sterowanych robotów potrafią podnieść z dna morskiego bryły klatratów metanu. Cały obszar pod czapą lodową Afryki przeczesywało ponad 30 okrętów podwodnych floty północnej. W drodze znajdował się także akademik Łomonosow, statek zwany pływającą elektrownią atomową. Jego zadaniem było zapewnienie energii elektrycznej i ogrzewania pierwszym osiedlom na ruchomym lodzie oraz platformom wydobywczym. Odpowiedzi wojsk NATO nie zanotowano. I tak zresztą nie dysponowały w tamtym regionie żadnymi jednostkami szybkiego reagowania. Polityczna i gospodarcza mapa świata nadawała się do gruntownej przeróbki. Tak, proszę Państwa, to było political fiction. A teraz pod tytuł tego artykułu Bardzo zimna wojna. Czy przedstawiony wyżej scenariusz wydarzeń to tylko political fiction? Opinii w winie komentatorów ostatnich wydarzeń na świecie? Z pewnością nie. Prezydent Rosji to wytrawny gracz, jeśli chodzi o cele strategiczne, a odbudowa przez niego pozycji tego państwa jako światowego mocarstwa dobitnie świadczy, że dopóki będzie u steru władzy, Kreml nie wyrzeknie się inwestowania w bezpieczną przyszłość. A kluczem do niej wydaje się właśnie Arktyka, która na dnie oceanu kryje 20% światowych zasobów ropy naftowej oraz 30% gazu ziemnego. Bonusem są złoża metanu uwięzione właśnie w tych krystalicznych klatkach zwanych klatrami. Klatratami. To wisienka na torcie, dlatego kto znajdzie sposób na podnoszenie ich z głębokości paru kilometrów. Podobno Rosjanie przeprowadzili już udane próby. No i tutaj jest pokazane zdjęcie rosyjskiego oddziału, kilku żołnierzy, którzy jadą na saniach ciągniętych przez renifery. Tytuł: rosyjskie jednostki, potocznie zwane arktycznymi, są wyszkolone i odpowiednio doposażone. Ja rozumiem, że one są doposażone w renifery, bo to jest jakby naturalne, ale to odpowiednio. No i teraz dalej cytuję. Destabilizacja wschodniej Ukrainy, kontrola nad rozwojem konfliktu w Syrii, to nie są cele długoterminowej polityki Władimira Putina, a raczej zasłona dymna dla misji, jaką wyznaczył sobie w służbie Wielkiej Rosji. Zabezpieczenia jej imperialnych interesów na co najmniej kilka najbliższych dekad. Federacja nie jest światowym gigantem, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Nie imponuje produkcją rolniczą, ale ma przecież jeden atut, który sprawia, że wciąż należy do militarnych i gospodarczych potęg współczesnego świata. Jej ziemie kryją wielkie bogactwa złota, diamentów, a przede wszystkim ropy i gazu. Te dwa ostatnie surowce jeszcze przez długie lata będą arcyważne, ale kiedyś się wyczerpią, dlatego też, aby zapewnić sobie argumenty do rozmów z partnerami, a państwowej kasie stały dopływ dewiz na sfinansowanie między innymi wyposażenia armii, Rosja musi znaleźć nowe źródło eksploracji surowców. A to leży na wyciągnięcie ręki. A proszę Państwa, ja pozwolę sobie tutaj zakończyć pierwszą część tego artykułu. To jest naprawdę bardzo ważny artykuł. Bardzo ważny. I to, że on to jest propagandowy artykuł, a dla ludzi myślących, podkreślam, dla ludzi myślących nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że każdy człowiek myślący wyciągnie z tego artykułu to, co uważa stosowne. To znaczy to, co jest ważne, może nie to, co uważa, bo to nie. To, co jest ważne. Ja już abstrahuję od... Dobrze, inaczej. Nie będę tego komentował. Dopiero po zapoznaniu Państwa z całym artykułem pozwolę sobie na być może trzecią część, w której będzie komentarz. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.